Witamy jak co środę po 22 godzinie, rozpoczynamy gramofon 47 tym razem. Zapraszamy wszystkich fanów elektronicznej rozrywki, gier komputerowych, konsolowych do słuchania nas przez najbliższe 2 godziny, a w studiu jest dzisiaj Grzegorz Helak
i Zbigniew Borowski. Od razu chciałbym zauważyć, że brzmisz na chorego, a to ja tu jestem prawdziwie chory. Zabierasz moją rolę.
Ja brzmię na chorego? Nie. Ja brzmię normalnie.
Seksowna chrypka.
Nie mam chrypki jeszcze. Nieważne. O czym będzie dzisiaj? Dzisiaj zaczniemy od premier. Zaczniemy oczywiście od tego, co czeka nas, od tego, co pojawi się na półkach sklepowych w najbliższym tygodniu. Oprócz tego garści nowości. Będzie troszeczkę o PlayStation Vita, troszkę o Battlefieldzie trzecim. PlayStation Network widzę, że również zostanie omówione, bo to jest też stały punkt programu naszego gramofonowego.
Oczywiście nie z naszej winy. Żeby nie było, nasz jad tutaj nadal pozostaje w organizmie PlayStation Network i psuje.
Wiśnią w ogóle w całym torcie gramofonowym dzisiejszym jest Gears of War.
Tak, wielka premiera. To chyba to jedna z największych premier tego roku, pomijając tasiemce pokroju Call of Duty. Ekskluzywna gra na konsolę Xbox 360 i postaramy się opowiedzieć o trzeciej odsłonie, która dopiero co miała premierę w kontekście całej serii.
Właśnie, bo przejrzymy sobie tak szybko część pierwszą, drugą, no i trzecią, postaramy się wam przybliżyć całą serię. No i myślę, że jeżeli wyrobimy się z czasem, to zamkniemy audycję jak zwykle kącikiem duże N, czyli troszkę o Nintendo w kwestii jakichś tam nowości. I pojawiło się ciekawych kilka informacji, więc myślę, że warto być z nami i warto być z nami również pisząc na gadu 2426335 3, to jest ten numer, pod który zapraszam was do pisania przez najbliższe 2 godzinki. Zaczniemy od muzyki, jak co tydzień, tak?
A coś dobrego masz?
Mam Wombats.
Jak zawsze dobra muzyka, nie wiem co to jest, ale ja wiem, że to będzie dobre.
Pewnie, że dobre. Dobra. Nie przedłużając, zaczynamy. Jesteśmy z powrotem w gramofonie w Radiu Bemowo FM. Przypomnę szybciutko adres, numer, a nie adres, gadu 2426-3353. Od razu pozdrawiamy Wojtka W. Nie Wojtka K.
A jest jakaś cenzura?
Nie ma żadnej cenzury, ale pozdrawiamy go, bo zawsze tutaj się do nas odzywa. No i fajnie, że jest z nami co tydzień prawie, że... No jak może, to pewnie jest, no nie każdy może co tydzień.
Ktoś się na pewno jeszcze pojawi, tylko pamiętaj Grzesiu, bo tak sobie dzisiaj siedziałem i myślałem, żeby pamiętać, że mówimy Gears of War, nie Gears of War.
Przecież powiedziałem Gears of War.
Ale tak, żebyś jeszcze pamiętał.
No dobrze, będę pamiętał. Zaczniemy od premier. Premier Donald Tusk.
Boże.
Dobra.
Zero polityki. W tym radio ma nie być polityki. Tak podobno jest, a tym bardziej w tej audycji nie będzie polityki.
Nie, dobra, okej, okay, nie będzie. Nie będziemy mówić, bo to jest już troszeczkę przegięcie. Wszędzie teraz jest...
No, nie.
No właśnie.
Śmieję się z własnego dowcipu. To już jest totalna ujemna beka. Uciekaj.
Bo mi to... Przepraszam, dobra. Zaczynamy. Gears of War miał premierę wczoraj. Także to jest... Można o tym wspomnieć, o tym chyba... Tego się nie dało przegapić generalnie.
No
będzie,
nie dało się.
Będzie o Gearsach dzisiaj jeszcze sporo. Natomiast my przejdziemy do tego, co w najbliższym tygodniu. W najbliższym tygodniu Child of Eden w wersji na PS3. Nie wiem, czy będzie obsługiwał PlayStation Move.
Też nie pamiętam.
To jest zagadka. Ale padem da się grać w tę grę i to jest sympatyczna gra dla wszystkich fanów muzycznych strzelanek. Od Misa Gucciego.
A na PlayStation 3 też ukazuje się Team Ico Collection.
Właśnie, czyli coś...
coś dla nas.
Znaczy...
No przyznaj.
Powiedzmy, że tak, tylko to jest bardziej chyba dla tych, którzy nie skończyli ani Ico, ani The Shadow of the Colossus.
Czy ja mam ci naprawdę przypominać o tym, jak genialnym tytułem jest Shadow of the Colossus? Nieraz już mówiliśmy i...
Nie, no nie musisz mi przypominać, to jest coś dla tych, którzy naprawdę przegapili te tytuły albo nie mieli okazji zagrać i teraz jest w odświeżonej wersji z podbitą grafiką, pewnie jakieś dodatki trzeba.
Na złość tobie kupię i skończę nareszcie, bo nie skończyłem, jak miałem PlayStation 2 Shadow of the Colossus, teraz na pewno skończę. Zjawiskowa gra. Będę
tak,
ją kochał.
Potwierdzam, jedna z najlepszych.
A później spalę rytualnie Blu-raya z nią.
Dobra, następny jest, aha, duża premiera kolejna, FIFA 12. Rozkręca nam się rynek. Powolutku, jak to? FIFA 12 jest jedną z największych tytułów z najlepiej sprzedających się i myślę, że w tym roku ta odsłona pokaże na pewno bardzo, bardzo dużo nowego, bo wersja demo jest już do sprawdzenia.
Tak, grałem w demo z kumplem, który siedzi dużo w FIFA i strasznie, strasznie mu nie podpasowała z tego względu, że no jest inna, inaczej się gra właśnie, i tak dalej. Właśnie. Cały ten Impact Engine, a w związku z tym Impact Engine taka ciekawostka, że naoglądałem się trochę internetu i niektóre babole, które uchwycono jakimiś telefonami, kamerami, są po prostu żałosne. Wiesz, jakieś dziwne odbijanie się zawodników od siebie i latanie kilka metrów nad ziemią, bieganie z nogą podwiniętą pod samą szyję.
Widziałem to. Widziałem te filmiki.
Straszne.
Ja myślę, że one są z jakiejś wersji takiej, no... Ja myślę, że w pełnej wersji tych takich baboli nie będzie jednak.
Myślisz, że to jest jakaś podkładka od twórców Pro Evolution Soccer?
Bardzo możliwe, że to jak ktoś
czarny zrobił... PR, tak.
Poza tym chciałem zwrócić uwagę, że te filmiki, które pokazywały te wszystkie bugi z FIFA 12, to są z jakiegoś rosyjskiego portalu, czy z jakiegoś... Na pewno to Rosjanie po prostu ściągnęli kod.
Znowu Rosjanie.
Coś tam przekręcili jakimś piłkarzem nogę i wiesz... I
to Rosjanie pewnie są też winni za nieobecność polskiej ekstraklasy w tej grze.
Nie, to już ponoć kluby piłkarskie polskie. No dobra, FIFA, za długo chyba mówimy o premierze.
Tak, jeszcze się namówimy
będzie,
o tej grze.
Jeszcze się na pewno namówimy. Powiemy więcej o tej grze, jak pogramy w pełną wersję. Demo, czy to jest tak? Jeżeli chodzi o demo, to dużo zmian i myślę, że jak się ktoś nie zrazi za pierwszym razem, jak już zagra w FIFA to i nauczy się grać w obronie odpowiednio, to jest kluczem chyba do sukcesu.
Ja pokochałem tę grę.
I jednocześnie w tym tygodniu wychodzi Pro Evolution Soccer. To
wielkie
jest największy
starcie.
Konkurent, wielkie starcie piłkarskie w tym tygodniu. 2012 oczywiście numerek.
Ale nie mówmy za dużo o PS-ie, bo to słaba gra jest.
Nie, dlaczego? Ma swoich fanów. Aczkolwiek,
no, jeżeli by się znalazła jakaś kopia do grania, to chętnie bym sprawdził, no nie powiem.
Kolejny odświeżany tytuł to Resident Evil Code Veronica.
Tak,
z Dreamcasta.
W tym tygodniu też Resident Evil 4 ukazało się HD.
Tak.
W cyfrowej dystrybucji.
To też warto wspomnieć dla wszystkich fanów Residentów. A właściwie nawet niekoniecznie fanów, bo ci, którzy nie grali do tej pory w Residenty, mogą sobie nadrobić te starsze pozycje. Tom Clancy również wydaje swoją kompilację.
No stary, mamy po prostu tydzień kompilacji, tydzień świeżynek, odgrzewanych kotletów.
Znaczy,
przejemy się niedługo.
Nie świeżynek właśnie chyba, no ale...
Odświeżonych nieświeżynek.
Mrożonek, o tak.
O.
No i to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o ciekawe tytuły w tym tygodniu zbliżającym się.
A Splinter Cell Compilation może być dobre.
Driver San Francisco to jest pozycja,
a to na
PC-ty tym razem tylko. Wychodzi na PC-ty tylko.
Na PC-cie nikt nie gra.
No i jeszcze jedna ważna data, to jest data premiery Forzy Trójki. Troszkę wykracza poza ten tydzień zbliżający się, ale warto o niej wspomnieć, bo dzisiaj się pokazała informacja od Microsoftu. Będzie to 3 października.
Demo na
to
jest, Xbox Live Marketplace.
To będzie demo, kiedy pokaże się Forza 4 w wersji demonstracyjnej na Xbox Live. Natomiast pełna premiera gry będzie miała miejsce w Europie 14, także no, niecały tydzień.
W Toruniu. Na Kopernikonie będzie pokaz premierowy.
O właśnie, jeżeli się wybieracie na Kopernikon, to możecie tam sobie pograć jako pierwsi chyba w Polsce.
Słyszałeś, jak ładnie się zgraliśmy z wyłączeniem muzyki?
Tak, słyszałem.
To było piękne.
Teraz ja puszczę za tą muzykę. Going Through Hell to jest utwór, który znakomicie oddaje ostatni okres w ogóle tutaj. Nie tutaj, generalnie, wszędzie.
Okres chorobowy ma na myśli oczywiście Grzegorz, nie myślcie sobie.
Tak, tak, powiedzmy. No to zostawiamy was ze Streets na momencik. Umwek, jeszcze wcześniej był The Streets i przypomnę tylko na wstępie, że The Streets robi trzecie podejście do koncertu w Polsce. Dwa poprzednie nieudane z Openera i z Orange.
No ojej, tak. smutny temat.
No smutny, bo słuchaj, bo oni już grają ostatni koncert. Prawdopodobnie to już będzie ostatni koncert w ogóle nie tylko w Polsce, ale to już będzie w ogóle The Streets zawiesza działalność.
Naprawdę?
No, już nie będą brali. Takie smutne wieści z poletka muzycznego. Przechodzimy natomiast do gier. No, PlayStation Vita będzie kompatybilny z PSP. Co to oznacza? W praktyce oznacza to, że jeżeli kupicie jakąś grę w cyfrowej dystrybucji na swoim PlayStation Vita, będziecie mogli grać z graczami, którzy mają tę samą grę na PlayStation Portable, czyli ten przenośnej jedynce tak zwanej.
No, biorąc pod uwagę to, że jednak istnieje jakaś baza użytkowników PSP, szczególnie w Polsce, tak, gdzie raczej jednak statystyki działają na korzyść PSP, to no, jest to co najmniej godne jakiejś pochwały dla Sony, że nie porzuca swojej starej platformy, która jednak miała lepsze i gorsze chwile, ale nie ma sytuacji takiej, jak już mówiłem, z Xboxem, gdzie z przejścia z jednej na drugiej, z jednej platformy na drugą absolutnie porzucono użytkowników, tylko właśnie będzie można jakoś nawiązać komunikację z tymi ludźmi, którzy posiadać będą nadal jeszcze starsze PSP.
Właśnie, ja to zaliczam jako duży plus i duży jakby punkt na stronę PlayStation, w ogóle całej marki, bo oni rzeczywiście tutaj dbają o swoich klientów, nawet w przypadku, kiedy wprowadzają jakiś nowy sprzęt, to support nie kończy się jednocześnie support starego sprzętu wraz z premierą nowego, prawda?
Mhm.
Fajnie, to jest rozwiązane. Doszły jakieś nas słuchy o kartach pamięci, ponoć mają być znowu, ma być znowu jakiś oryginalny, specyficzny format kart pamięci do PSP, do PS Vita, co będzie się wiązało oczywiście z dodatkowymi kosztami, także no już teraz pod znakiem zapytania staje jakby ostateczna cena konsoli PlayStation Vita, bo jeżeli trzeba będzie do tej konsoli dokupić kartę za 300 zł, czy tam za 200, bo to będą tego rzędu koszta, to może być już nie tak różowo, jak się na początku cenowo przedstawiało.
No ale to zobaczymy. Ale czekaj, no przecież jak było, ty w ogóle kupowałeś PSP pierwsze?
Tak.
Czy w zestawie była karta pamięci?
Ja kupiłem z kartą pamięci akurat, wiesz, no to były takie zestawy z, już w późniejszym czasie tak dobrane, że można było sobie kupić odpowiednio też z kartą pamięci. Aha. I tak dalej.
No dla mnie to akurat normalne, że jak, tak jak z telefonem, kupujesz telefon i zawsze, tam, przeważnie masz kartę pamięci w zestawie, nie zawsze. I tak samo powinno być oczywiście z PS Vita, szczególnie jeżeli Sony naprawdę zależy na rozprowadzeniu nowego standardu kart pamięci.
Myślę, że zależy, tylko że jakby no tutaj koszta będą robiły swoje, nie? Jeżeli to będzie jakby zbyt droga inwestycja, dokładanie takich kart, to rzeczywiście pozostawią to jako odrębne akcesorium. Zresztą PlayStation Vita będzie miało swoją własną pamięć, tak?
Mhm.
Flashową, którą będzie mogło dysponować. Nie wiem, co prawda, jaka to będzie ilość pamięci, no ale myślę, że taka powinna być przynajmniej w miarę w granicach przyzwoitości, żeby kilka gier ściągniętych z PlayStation Network mogło tam się zmieścić. Tak?
No i widzisz, i to jest taki krok już wbrew takiej logice zasygnalizowanej przez nas na początku tego newsa, mianowicie chodzi o ukłon w stronę użytkowników starszej platformy. Czemu nie można było zastosować tych memory sticków?
Tych samych kart.
Duo. Przecież to jest rozpowszechniony już porządnie format, dopracowany. I po co na siłę tworzyć kolejną nowinkę?
Wiesz, zawsze mogą się wytłumaczyć tym, że to jest jakiś nowy, unikatowy format, który jest dużo szybszy, który ma szybszy odczyt, zapis i tak dalej. Co wcale nie jest takie głupie, bo to może być coś w tym, że odczyt i zapis na kartach w przypadku przetwarzania danych tak na żywo podczas grania, tak jest, no, może mieć kluczowe znaczenie przy rozgrywce, tak.
Ważne, że nie będzie nowego formatu, znaczy nowego nośnika cyfrowego, optycznego, przepraszam.
Optycznego nie będzie.
I to jest akurat dobra wiadomość.
Dobrze, kolejna wiadomość płynie z obozu DICE, czyli Battlefield 3, moi drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani tym tytułem, to już niedługo, bo 29 września rozpocznie się wersja tak zwana beta tej gry i to będzie wersja beta tylko dla posiadaczy komputerów?
Nie, będzie też dla konsolowców.
Wow, to tak. Ja się cieszę już teraz.
Multiplatformowa beta, oczywiście nie będzie można grać między sobą, ale dostępna będzie zarówno na komputery klasy PC, jak i dla użytkowników konsol PlayStation 3 i Xboxa 360.
Bardzo mnie to cieszy. A jak, powiedz, jak się dostać do tej bety w takim razie?
No oczywiście dla wszystkich startuje tam otwarta beta 29 września, ale będzie można już 27 zyskać do niej dostęp w dwojaki sposób. Po pierwsze, jeżeli do 25 września zamówicie Battlefielda w cyfrowym sklepie Origin.com, to dostaniecie skrzynką mailową instrukcję, jak uzyskać dostęp do bety wcześniej przed innymi. A także pamiętają może niektórzy, że przy kupnie Medal of Honor był ten dostęp do bety. To ja wtedy pamiętam, jeszcze patrzyłem na to tak z przymrużeniem oka, że kto w tej chwili myśli o Battlefieldzie trzecim, gdzie EA atakuje nas takim marketingiem Medal of Honor, ale jednak tak, jeżeli macie gdzieś tam jeszcze tę grę, jeżeli w ogóle kupiliście ją wersji Tier 1.
Rozszerzonej tak zwanej.
Tak, to znalazł się tam online pass, który umożliwi wam grę wcześniej w betę Battlefielda 3. To są co prawda tylko 2 dni, ale niektórzy liczą sobie całkiem nieźle te 2 dni.
Jak nie chcę grać wcześniej o te 2 dni, po prostu chcę sprawdzić 29 betę, to co mam zrobić?
To prawdopodobnie będzie po prostu udostępniona beta w formie tak jak masz arcade'y czy gry na żądanie.
Aha, trzeba będzie ściągnąć oprogramowanie i jazda, tak?
Tak jak było przy... Znaczy, nie, to chyba nie będzie tak, bo to będzie bardziej na bazie jakiejś strony internetowej, tak? Bo ja sobie przypominam, że chyba wczoraj wystartowała strona z betą Battlefielda 3 i to było tak samo było w przypadku Modern Warfare 1.
No ja podejrzewam, że to nie będzie dla wszystkich, trzeba będzie wklepać jakiś kod, który aktywuje ściągnięcie wersji beta na swój dysk konsoli i dopiero wtedy jedziesz.
No ale jeżeli jednak ktoś będzie chciał zagrać, to myślę, że na pewno dostanie się do tej bety. To nie powinna być jakaś wielka filozofia.
No wiesz, ja chcę zagrać. Jestem pierwszym, który chce zagrać.
A na pewno chcesz zagrać?
Oczywiście. Co prawda wersje beta często są niedorobione, ale ja już bym chciał zobaczyć, jak to wygląda.
Modern Warfare akurat bardzo dawał radę. I też chętnie sprawdzę Battlefielda.
Właśnie.
Razem pogramy, Grzesiu.
A propos jeszcze Battlefielda, pokazała się jedna ciekawa wiadomość. Otóż, jeżeli chcecie pograć sobie na swoich komputerach stacjonarnych, to pojawiły się wymagania sprzętowe, zarówno te minimalne, jak i zalecane odnośnie komputerów stacjonarnych. W formie minimalnej musicie mieć Windowsa Vista, ten starszy Windows.
Z serwis pakiem,
ten 32 serwis pakiem.
Nie, z drugim serwis pakiem, 32-bitowy system.
Mhm. Dwurdzeniowy procesor, minimum 2 GHz, czyli Core 2 Duo. Co tam jeszcze? 2 giga RAMu, 20 giga wolnego miejsca na dysku. To jest dosyć sporo, nie?
No ale w tych czasach to raczej norma.
Ale to jest spokojnie do ogarnięcia. Karty graficzne kompatybilne z DirectX 10.1 i 512 MB RAMu. I tu są wymienione te karty, ale będziemy ich wymieniać, bo to się mija z celem. Natomiast karty NVIDIA kompatybilne...
To samo.
Tak, z
10.0.
No to tam i też 512 MB. Z tym, że podejrzewam, Boże, że przy takich minimalnych wymaganiach graficznych i sprzętowych będzie to wyglądało mniej więcej jak na konsolach. Natomiast jeżeli chcielibyście pograć w takiej jakości, jaką prezentują trailery, teasery i wszystkie te materiały promocyjne, które oglądacie w internecie, to prawdopodobnie będziecie musieli mieć Windowsa 7, 4-rdzeniowy procesor i minimum 4 giga RAMu, pamięci RAM. Do tego jakaś dobra karta graficzna z 1 giga RAMu i obsługujące DirectX 11, także to już jest koszt.
To jest straszne.
To już jest duży koszt, nie?
To jest straszne, tak patrzę na te wymagania i ja nie spełnię nawet minimalnych, ponieważ moja karta graficzna w laptopie to jest GeForce serii bodajże, no nie, 8 jest, ale nie wiem czy ona jest na tyle zamasowana, że obsłuży tę grę jakkolwiek.
No ale ty masz jakiegoś rupiecia starego, co wiesz.
No 4-letni laptop, cholera.
No co stary, to ale mingi na tym nie wiem, czy pójdą.
To ja już wolę grać na Xboxie zdecydowanie.
No tak, to już chyba lepiej sobie kupić jakąś tanią konsolę i troszkę może tam mniejsze efekty mieć, znaczy słabsze efekty i troszkę...
Widziałeś gameplay z Xboxa?
Widziałem. On niedawno na teaserze.
Nie wygląda to źle.
Nie wygląda źle, tak. Także
na pewno wygląda lepiej, niż będzie to wyglądać na PC-cie przy minimalnych wymaganiach spełnionych.
Tego też jeszcze nie wiem. A to się okaże. To się okaże 29, pamiętajcie, premiera wersji beta i niespełna miesiąc później premiera pełnej wersji gry dla wszystkich. PC, Xbox 360.
Oczywiście.
I PlayStation.
Beta multiplayer.
Tak, multiplayer. Tam w
żeby nie było.
Single player nie uświadczycie. No, żeby nie było. To teraz coś adekwatnego. Bomb Truck. Przejdziemy teraz do DC Universe Online, czyli multiplayerowego RPG, dobrze mówię?
Tak, dokładnie.
Które które okazało się zmienia, przebranżawia się jakby, tak?
Zmienia model biznesowy. Twórcy zmieniają podejście do subskrypcji. Tak jak dotąd jednak była to gra płatna, były każde konto musiało być zasilane gotówką co miesiąc automatycznie, pobierano z karty kredytowej, jak to no jeszcze do całkiem niedawna było w zwyczaju przy każdym praktycznie MMORPG, tak teraz zgodnie z takim trendem ostatnich czasów w branży gier wideo, gra przechodzi na model biznesowy free to play. Czyli
tak. Oznacza to, że posiadacze darmowych kont będą mieli dostęp do standardowej zawartości produkcji, w tym miasta Gotham City, Metropolis oraz...
Rajdy to są takie specjalne eventy, gdzie najeżdżasz na jakiś punkt, tam są jakieś bossowie i tak dalej. Oznacza to szybsze levelowanie, dobre itemki i tak dalej.
Takie bust upy.
No, nie wiem, już standard.
Ta angielszczyzna tutaj wchodzi do audycji coraz bardziej. Się boję o zrozumienie kontekstu przez słuchaczy, no ale dobra. Mam nadzieję, że wszyscy chociaż trochę język angielski rozumieją. Będą też mogli stworzyć do dwóch postaci, dołączać do lig, kupować dodatki, to oczywiście kupować będą mogli za pieniążki już z karty kredytowej, prawda?
Prawdziwe, a nie żadne tam pierdoły.
No właśnie. Natomiast co będą dawały kontra premium?
No, osoby, które co najmniej $5 płacą, będą mieli dodatkowe sloty na postacie, ekwipunek oraz zwiększony limit posiadanej przez bohaterów gotówki.
Super, dobra. A powiedz, my tak sobie mówimy o tym DC Universe Online, ale czy to jest tytuł, który... Bo skoro oni przechodzą na model free-to-play, to musiał się strasznie nie sprzedawać, nie?
Wiesz co, właśnie to jest takie pierwsze podejrzenie, jakie powstaje przy przejściu na dany model biznesowy, ale nawet jak czytałem o tym, to przedstawiciele studia tłumaczą się, znaczy mówią właśnie przy takim pytaniu, że to nie chodzi o to, że popularność gry drastycznie zmalała, a wręcz przeciwnie, po połączeniu serwerów, bo tam była taka sprawa, że było ileś tam serwerów, oni je połączyli, ponieważ zaludnienie każdego z nich było zbyt małe i podobno po połączeniu serwerów ilość graczy wzrosła wręcz.
Wow.
Coś takie, no dobra, da się zrozumieć, jeżeli masz 5 postaci na każdym serwerze i łączysz te serwery w mniejszą ilość serwerów, to się nagle robi po 7 postaci na każdym serwerze.
Na pewno.
Bo, i to raczej o to chodziło, bo to już jest kwestia interpretacji słów, ja nie wiem, czy o co im dokładnie chodziło, ale no podobno popularność gry wzrosła, no nie wiem, jak to do końca rozumieć.
Zależy jak patrzeć, z której strony i jak liczyć te cyfry. To popularność wzrosła, przeszli na model darmowy, bo tak jest łatwiej zarabiać na dodatkach, tak? To, czyli jest wszystko no jakby w standardowym. Teraz bardzo dużo jakby produkcji jest darmowych, a wszystkie dodatki, które tam oferują podczas grania
są płatne
i dopiero na tym zarabiają twórcy gry. Także możecie zawsze sprawdzić za darmo DC Universe Online.
No, ale jeszcze swoją drogą będą profile legendarne. Czyli...
Czyli wiesz,
standardowe $15 płacisz i otrzymujesz za darmo całe DLC, więcej niż 15 slotów na postacie, więcej niż 80 slotów na ekwipunek oraz możliwość tworzenia własnych lig.
Wow, no. wtedy to już, znaczy, żeby wydać $15, to jednak trzeba chyba, znaczy, warto by było najpierw ściągnąć tą darmową wersję, nie?
No, trzeba lubić
tę grę. I się zapoznać z tą grą, czy wam przypadnie do gustu, czy też może nie.
Wiesz, to absolutne geeki tylko sięgną po ten tytuł tak naprawdę w wersji legendarnej. Nie wiem, przy WoWie jeszcze byłbym w stanie za to zapłacić, jeżeli miałbym czas grać, ale DC Universe to ja absolutnie spasuję i w październiku ściągnę po prostu grę i na standardowym koncie sobie pogram, sprawdzę, co to jest w ogóle warte, bo nie wiem, nie miałem jeszcze dotąd okazji sprawdzić.
Dobrze, i teraz z racji tego, że mamy tutaj jednego mega hejtera, że tak powiem brzydko, w ogóle Jezu, hejtera, dobra. Mamy tutaj Zbigniewa w studiu, tak? I Zbigniew musi nam powiedzieć o każdym potknięciu ze strony marki PlayStation i teraz masz 30 sekund na to, Zbigniewie.
Ależ jakie potknięcie, to prawdopodobnie jakieś prace konserwacyjne przy serwerach PlayStation Network. Chodzi, moi drodzy słuchacze, o to, że PlayStation Network znowu nie działa. Po prostu przestało działać, wywala błąd.
Jest wytłumaczenie jakieś, wyskakuje na okienku, czy nie?
Wyskakuje, że... O, że obecnie PlayStation Network doświadcza nieplanowanego wyłączenia,
ataku
hakerów. Nieplanowanego ataku hakerów.
Także szybko kasujcie swoje konta i te... Nie.
No niestety.
Generalnie pewnie jakieś prace konserwacyjne, no i może nie być przez kilka godzin, może nawet dni.
Grzesiu, the PlayStation Network is currently experiencing an unplanned outage. To znaczy, że to nie było planowane i że to nie są prace konserwacyjne, bo w planach konserwacyjnych prawdopodobnie byśmy byli powiadomieni kilka dni przed, a tymczasem serwery po prostu padły. I jest podejrzenie, że może znowu się coś dzieje, może znowu będzie jedna wielka beka.
Co, podobna sytuacja miała miejsce w przypadku, tutaj w dniu, kiedy była premiera demonstracyjnej wersji FIFA. Pamiętam, że gdzieś koło południa wtedy padły serwery i też nie mogłem się zalogować na Xbox Live. I wtedy nie było mowy o żadnych pracach konserwacyjnych. Na szczęście wieczorem to wszystko wstało i wszyscy byli radośni i mogli grać sobie wieczorem w najnowszą FIFA.
Ale wiesz, teraz tak naprawdę dobra gra wyszła na Xboxa, nie na PlayStation. Wszyscy raczej uciekli z tamtej konsoli.
Ohohoho.
Ale bez jadu.
Bez jadu. Tom Wek zostaje z wami do końca pierwszej godziny, a w drugiej godzinie będzie znacznie więcej o Gears of War. Jakiś czas temu w gramofonowej audycji wspominaliśmy już o tym, że Epic Games pracuje nad 5 kolejnymi tytułami i to całkiem dużymi tytułami ponoć. Natomiast dzisiaj dowiadujemy się, że w najbliższym czasie nie będzie to żaden tytuł z... Już wtedy wiedzieliśmy, że nie będzie to żaden tytuł związany z Gears of War. Natomiast teraz dowiadujemy się, że nie będzie to nic w temacie Unreal Tournament.
Wielka marka swego czasu, wielka marka, nie wiem,
miałeś swojego czasu, tak, to jest tak, dobrze
pierwsza, dodałeś, pierwsza gra, późniejsze też bardzo dobre.
Myślę, że Gears of War jest jakby po części taką ewolucją i kontynuacją tej marki, nie?
Tak, no tak, wydaje. Bo jak się patrzy na stylistykę postaci, porówna się między tymi grami, to jednak widać różnicę i chociażby odpalając trzeciego Unreala, który już był wydany na tę generację konsol, widać inspirację, już taką, nie wiem jak to nazwać, jak to się nazywa, jak jedna rzecz inspiruje się, druga rzecz inspiruje się pierwszą, a trzecia inspiruje się drugą, która inspirowała się pierwszą. A trzecia jest tą pierwszą, de facto. To się nazywa
wielostopniowa zaplątanie. Inspiracja.
Tak, tak.
No nie, to pewnie na pewno jest to po części też wina tego, że no, ten sam jest silnik, tak? I tutaj gry wyglądają jakby stylistycznie podobnie. Ale sama rozgrywka, no też to jest taka strzelanina z klimatem, no...
To specyficzny klimat. Znaczy taki unrealowy, ale można też powiedzieć, że to taki quake'owy klimat. Strzelanie takie skillowe, skakanie, bieganie. Tam pamiętam, były jakieś takie też akrobacje w tym Unrealu zawsze, co mi się bardzo podobało.
No ale to dobrze, jaki był, taki był Unreal. Nie będzie w każdym razie kontynuacji jego w tych tytułach, w piątce tych tytułów, nad którymi Epic pracuje. Będzie natomiast jedna gra od People Can Fly.
A nie, bo ja już spojrzałem na następnego newsa.
Będzie natomiast, zaraz to powiemy, będzie natomiast jedna gra na pewno od People Can Fly. Tutaj warszawskie studio przyznaje się, że pracuje już od jakiegoś czasu nad nową grą dla Epica. Ma być to znowu jakieś takie humorystyczne podejście do tematu, więc możemy się spodziewać czegoś w stylu Bulletstorma, ale niekoniecznie kontynuacji tej gry.
Ale znowu to będzie strzelanina.
Prawdopodobnie, ja bym stawiał na strzelaninę.
Oni chyba samochodówki nie potrafią zrobić, albo Simsów kolejnych.
To by był ryzykowny dosyć krok z ich strony. Siedzą raczej w strzelaninach i ta ekipa, która robi gry tam, to raczej robi gry z pierwszej osoby strzelanki, nie?
Dobrze im to wychodzi.
Dobrze im to wychodzi, niech zostaną przy tym gatunku. Natomiast drugi temat to temat agentów NCIS.
No ja tego serialu akurat nienawidzę.
Ja w ogóle pierwszy raz chyba słyszę, może gdzieś tam mi się obiło uszy, no ale widzę,
naprawdę,
że,
nie?
Widzę, że rzuciłeś to, znaczy, no nie, no naprawdę nie. rzuciłeś to na jakby do scenariusza audycji i myślę, no dobrze, no to niech zostanie. Adaptacja zajmie się Ubisoft, a za resztę, a resztę opowiesz już ty, bo to jest dla mnie ciemna magia.
No dobra,
chodzi o jakiś detektywistyczny, tak, serial.
Pamiętasz może serial JAG, wojskowe...
Biuro śledcze,
coś takiego.
Tak, pamiętam
to są,
nazwę.
To są mniej więcej te klimaty, to jest taki duchowy następca tego serialu. Mhm. Nie pasuje mi klimat tego serialu, ale jednak no, zdziwiłem się mocno dzisiaj, patrząc na to, że powstaje adaptacja tej gry, growa adaptacja, i tym bardziej, że ukaże się już 28 października. Wcielimy się oczywiście w serialowych bohaterów, będziemy rozwiązywać 4 oddzielne sprawy kryminalne. Scenariusz nie kto inny mógł napisać, jak twórcy serialu. No i oczywiście będzie gra, będzie to częściowo przygodówkowa, częściowo zręcznościowa, minigierki i te sprawy.
Czyli po prostu kolejna adaptacja serialu przeniesiona do świata gier.
I szykuje nam się kandydat do gamingowej maliny roku.
Tak. Myślisz, że będzie, że pobije LA Noire? Znaczy nie mówię, że w tej kategorii, tak, bo LA Noire jest bardzo dobre.
No to w jakiej, bo ja, a już...
Nie, generalnie, no
chyba to będzie...
Będzie serial, będzie to, nie serial, a gra kryminalna, tak? Rozwiązywanie zagadek,
stary, nie porównuj tego jednej drugiej rzeczy, to będzie absolutna popierdółka, którą równie dobrze można by wydać na smartfona i by działała z takim samym efektem.
Podejrzewam, że nic obiecującego tutaj z tego nie wyjdzie, bo tak zazwyczaj bywa z tego typu produkcjami. No i co? I nie czekamy, tak? Nie czekamy.
Nie czekamy. No, chyba, że znajdę, idąc po świeże bułki z rana, znajdę świeżą, zafoliowaną kopię pod nogami, to wtedy ją odpalę, nastukam szybko Gamerscore i ucieknę ze świata agentów NCIS.
Zobacz, Wojtek nam tutaj napisał, że jak to jest... prawniczy, a raczej NCIS Los Angeles jest śledczy. Okej. Okay. Nic nie skumałem.
Nie, bo NC... Czekaj. Jack, okej. Okay. Czaję. Tak, bo tam byli prawnicy, tam zawsze to były jakieś sprawy karne, wojskowe.
Takie Ace Attorney bardziej, tak?
Tak, a NCIS to jest, wiesz, takie kmienie a la CSI.
Jest. Jakieś slogany padają, których nie rozumiem, dlatego czas już chyba zrobić przerwę muzyczną. Wrócimy do was za moment. Wojtek się tutaj nam przespisał. Znaczy, Wojtek to generalnie już jest ofiara, widzę, serialowej rewolucji.
Nie, to jest
ten
po prostu...
Ten człowiek na pewno kupi
tę grę.
Tak.
O której... Nie, to jest jako lifestyle.
Grę. Agenci NCIS.
Tak, tę ewentualnie. Te się mówi, nie czyta się tę, ale tak jest prawidłowo. Kogo co?
Tę. Dobrze, no. Zbysiu. Generalnie...
A poza tym to jest jego lifestyle. Nie disuj go. Tak jak ja żyję rock bandem i muzyką Pink Floyd i Iron Maiden, taką żyje sobie NCIS, CSI, CBA, HWDP.
Nie, ale wiesz co, ja mam pomysł. Wojtek powinien sprawdzić tę grę i opowiedzieć nam w audycji o
tę grze.
Tę grę.
A poza tym tak, to jest dobry pomysł.
No właśnie. Dobra. Przechodząc do bieżących tematów, Mortal Kombat sprzedało się w 3 milionach egzemplarzy.
To jest dobry wynik.
Dobry wynik. Znowu z rękawa rzucamy cyframi, ale jakby nic specjalnie ciekawszego się nie działo ostatnio.
Nie dzieje się w kwestii jakichś newsików, ja też specjalnie śledzę, ale no myślę, że informacja to, że Mortal Kombat jako gra skrajnie brutalna z jakimś tam znacznikiem plus 60+, no sprzedała się po prostu dobrze na świecie.
Dobrze się sprzedała, bo to dobra gra.
Udany powrót serii nareszcie, która jednak zasłużyła sobie swoją jakością, swoim uniwersum na to, żeby być obecną tutaj w świecie gier, a nie istnieć pod znakiem jakichś popierdółek typu Sub-Zero, coś tam, które były totalnymi kaszanami przez jakiś czas.
Tak, to jest od dawna tak dobrego i tak udanego Mortala nie było, dobrze, ale
wielki powrót.
Już wspomnieliśmy, wystarczy, 3 miliony sprzedanych kompi, myślę, że będzie kontynuacja. Mortal Kombat 2 będzie znowu. Dobra. Teraz dużo ciekawsza informacja. Moim zdaniem, przynajmniej skromnym, Final Fantasy 13. I to właśnie nie wiem, jak to czytać teraz, bo to jest tak. Final Fantasy 13, epizod drugi?
13.2,
można tak to nazwać. Pojawi się na Xboxa 360 i będzie on na jednej płycie.
zostanie wydane, tak. Nie tak, jak miało to miejsce w przypadku Final Fantasy XIII. No, 13 po prostu. No,
okej, okay, wiem.
Tam ta gra była wydana na trzech płytach DVD, co tutaj oczywiście też wrzawy podniosło, ale przypominam, że chyba Lost Odyssey bodajże na czterech płytach było wydane. No, jakoś
tak,
coś takiego
tak,
było.
Tak, to też była gra, która miała bardzo dużo wstawek filmowych, takich renderowanych.
Także łatwo zauważyć trend taki, że japońszczyzny, japońskie RPG wychodzą na wielu płytach, a tymczasem Final Fantasy XIII-2 wychodzi na jednej, jedynej płycie DVD. Jak my to mamy rozumieć, Grzesiu?
Da się?
Wiesz co, ja nie rozkminiałbym tego na zasadzie da się, nie da się.
Nie, no słuchaj.
Gdyby się dało, to już poprzednia gra wyszłaby na jednej płycie. Ja myślę, że to po prostu będzie okrojona gra.
Nie.
Jest pocięta jak ja cię mogę, jak wiesz.
Ja uważam, że Final Fantasy po prostu ten 13 z dopiskiem dwójka to jest po prostu inna gra, znaczy inna, jakby inna ścieżka fabularna i tutaj będzie, no, zupełnie odrębne. To nie będzie chyba tak, że będziesz miał wersję 13 z dodatkiem, tak?
Tylko Nie, przepraszam. Tak? Jak to przecież było chyba... to była 10 i 10.2, tak?
Tak, 10 i 10.2.
To były zupełnie oddzielne gry i to będzie tak samo prawdopodobnie, no nie ma innej opcji jak dla mnie.
Właśnie, to będą w ogóle chyba bohaterowie nawet, może tam będą się przeplatać bohaterowie z poprzednich z 13, ale myślę, że będą też nowi. Także generalnie może być tak, że dostaniemy grę okrojoną, może być tak, że panowie Japończycy w końcu lepiej programują i
może chodzi o to, że zamiast wrzucać miliardy godzin filmów generowanych od razu, takich filmików w HD, po prostu przejdą przejdą w kierunku
wstawek
generowanych dokładnie w czasie rzeczywistym, co by było rozsądnym krokiem, bo ile można oglądać jakiś tam...
Ale powiedziałeś teraz, ile można oglądać jakieś tam wstawki filmowe w Final Fantasy to jest jednak mistrzostwo świata. Ja będę obstawał przy tym zdaniu. Bethesda natomiast, to już ostatnia informacja przy tym wejściu, Bethesda odrzuciła propozycję adaptacji kolejnego serialu. Tym razem chyba ciekawszego, chociaż powiem szczerze, że jak widziałem to pilotażowy odcinek, to też byłem jakoś niespecjalnie zainteresowany. Chodzi mi mianowicie o Grę o Tron.
Idź pan w pole z pilotażowym odcinkiem, tak czy inaczej urwał, ale cały serial był świetny. Gra o Tron, absolutnie jednym z najlepszych serialów tego roku. I no nie do końca zrozumiana decyzja Bethesdy co do odrzucenia adaptacji, ponieważ przecież to jest taki pewien zysk dla studia po stworzeniu
tej
gry.
Wiesz co, to jest warunek, bo tu musieliby zrobić naprawdę chociaż przyzwoitą grę, tak żeby ona się sprzedała, bo wiadomo, że na marce, mając taką markę za sobą, jak Gra o Tron, wypromowaną zresztą tam gdzieś przez HBO, to już mają jakieś zaplecze graczy potencjalnych, którzy kupią tą grę. Natomiast gra musi być przynajmniej dobra, żeby ten koszt się zwrócił, żeby normalni gracze też mogli w to zagrać.
Ale nie żyjemy w czasach Baggerfalla, kiedy to oni tworzą podziurawione gry, tylko żyjemy w czasach Morrowinda, Obliviona, Skyrima.
Tak, ale na tego typu gry to bym nie liczyłem. Ja bym raczej celował gdzieś
No
tak
przygodówkę.
Rozmawialiśmy tak, o Władcy Pierścieni, tak? O całej serii Władcy Pierścieni, to był mniej więcej ten pułap jakby jakości gry. Ja bym ustawił, że to mniej więcej w tych...
I byłoby bardzo dobrze i Bethesda by sobie spokojnie poradziła z tego typu tytułem. Ale przecież nie będziemy ich przekonywać do pewnego zysku.
No nie, jak nie chcą robić Gry o Tron, no to może kto inny zrobi.
No ja mogę.
Tak, ty możesz.
Ty to możesz.
I jesteśmy z powrotem w gramofonie w Radiu Bemowo FM. Ostatnie wejście przed większym wejściem Gearsów. Byszek powiedział, że się nie zmieścimy, ale my się spokojnie zmieścimy. To tylko trzy wersje, trzy części gry do omówienia. Zanim to jednak nastąpi, to woli formalności powiem tylko plotek. Nie lubię, tak? Lubisz plotki, Zbyś?
Lubię.
Lubisz plotki? Ja tak niespecjalnie. Ale warto powiedzieć o jednej, bo dotyczy jednej z najlepszych horrorów ostatnich lat, Dead Space, część trzecia, prawdopodobnie, znaczy właściwie jeszcze nie potwierdzona, ale już właściwie możemy być pewni tego, że powstaje. Widziano mianowicie logo gry, żeby było śmieszniej, w izraelskiej telewizji, która pokazywała dokument o studiu Visceral Games, czyli studiu odpowiedzialnym za tęże grę. I na jednym z ujęć widać było logo Dead Space'a z numerkiem 3.
Ale to równie dobrze mógł być podesłany fanowski twór przez jakiegoś fana.
Ale nie, to był dokument przez telewizję zmontowany, przez telewizję izraelską.
Ale chodzi mi o tym, co widać było tam z tym, to logo, tak?
Aha.
To mogło być jakiś fanowski twór, fan wierny podesłał mi, macie gotowe logo, tylko zróbcie tę grę.
Może. Znaczy wątpię w to, ja myślę, że...
Jakieś gossip tales tutaj tworzysz.
Taka plotka to właściwie, nie wiem, powinniśmy o niej nie mówić, tutaj jakoś nie błaźnić, ale no pewne jest to, że ta gra powstaje, tak? Po takim kasowym sukcesie, kasowym i w ogóle jakościowym sukcesie, jakim okazało się Dead Space. Myślę, że część trzecia to już jest tylko kwestia czasu, być może 2013 rok, może końcówka 2012 już.
Krzysiek jego kryształowa kula.
Jaki Krzysiek, o czym ty mówisz?
Boże, Grzesiek.
Dobra. I jeszcze jeden temat, który chcieliśmy poruszyć. Na pewno... Znaczy, możecie nie pamiętać, a jeżeli pamiętacie, mówiliśmy kiedyś o tym, że Harmonix, czyli studio odpowiedzialne za chociażby tak znane gry jak Rock Band, tworzy nową produkcję na iOS-a, czyli na przenośne telefony, tak? Powiedziałbym tak. Zresztą nie tylko telefony, no ale generalnie na Androida chyba też powstała ta aplikacja.
Nie.
Nie powstała?
Nie.
Okej, jest tylko na iOS-ie, do ściągnięcia za dolara z kawałkiem. Niecałe dwa, może tak bym powiedział. I nazywa się VidRhythm.
Tak, ciężka do wypowiedzenia nazwa.
Generalnie nowe podejście panów od Harmonix do muzycznej rozrywki. Na czym polega sama gra? Jeżeli można nazwać tą grą, to jest taki mały program, który daje nam możliwość składania takich wideo...
teledysków.
To ja nie wiem, to można to nazwać w sumie teledyskiem, tak na siłę jakby się uprzeć. Generalnie kręcimy kilkusekundowe filmiki, w których musimy wydobyć
podkładamy dźwięki pod dane instrumenty.
Tak, to może być dźwięk na przykład zamykanych drzwi, albo dźwięk paszczowy, albo dźwięk jakiś tam... Wszystko jedno, który napotkamy gdzieś tam po drodze.
Albo sami wydamy.
Wcześniej oczywiście wybieramy sobie odpowiednią piosenkę z całej listy, tam jest chyba kilkadziesiąt piosenek, które możemy sobie wybrać. Zaraz sprawdzę zresztą, bo mam przecież tą grę, grałem w nią ostatnio. I wybieramy również sobie styl graficzny, w którym zostanie nam zaprezentowana całość. Nie ma numerowanych, dobra, nie będę liczył. Jest ich co najmniej ze 20. Nie ma tu jakichś wielkich hitów, ale jest na pewno Ludwig van Beethoven i Symfonia V. Także możecie sobie podłożyć pod jakiś znany, znaczy pod kawałek, który jest w tej aplikacji, te krótkie wstawki audiowizualne. I VidRhythm wam to zmontuje w takim całkiem ciekawy klip,
teledysk,
jeżeli tylko w teledysk, tak. Jeżeli uda wam się w miarę jakoś takie ciekawe dobrać momenty kilkusekundowe, to ja widziałem na YouTubie, pokaz możliwości jest całkiem niezły, chociaż interfejs samego programu strasznie mnie odrzucił. To jest taki przekolorowany, jest taki wręcz tandetny. No, nie podszedł mi jakoś osobiście, nie wiem, może innych nie będzie tak bardzo raził, no ale generalnie zabawa z tym opiera się na tworzeniu takich krótkich teledysków. Te teledyski, no mówię, raz są lepsze, raz gorsze. Może to być fajna zabawa dla tych, którzy na przykład, no, lubią robić takie jakieś małe wideoklipy, nie wiem, początkują czy coś takiego. Chociaż uważam, że jest kilka lepszych aplikacji w tym momencie dostępnych na iOS-ie, tytułów, których w tym momencie nie pamiętam, co prawda, ale na pewno jak je ściągnę, to o tym opowiem, ponieważ tam z kolei można w tych innych aplikacjach wybierać sobie samemu, który wideoklip ma polecieć i który dźwięk ma być użyty w miksowaniu tej całej muzyki. Także bardziej kreatywne podejście do tematu tutaj jest bardziej takie, no... Nakręćmy kilka filmików 5-sekundowych, czy tam 3-sekundowych, oni nam to sklecą po małej linii oporu. Dobrze, widzę, że Zbysiu się piekli, bo mało czasu zostało na Gears of War. Także musimy przechodzić do naszego punktu głównego wydania. Ale to za 3 minuty i 17 sekund, bo tyle potrwa ten kawałek. Tak?
Dobrze. Tak.
Jesteś gotowy?
Oczywiście.
Dobra. Powiemy teraz sobie szybciutko o trzech częściach Gears of War. Trylogia rozpoczęta w roku
2006, przepraszam.
Tak, w 2006, czyli już kawał historii miała być trylogia. Jest trylogia taka.
Gra, która pamięta jeszcze czasy pierwszych pokazów Xboxa 360. Ja sam pamiętam numer PSX Extreme z relacją z targów E3, gdzie właśnie była jedna strona poświęcona tej grze i to jedno legendarne zdjęcie, na którym jest Marcus Fenix i takich trzech właśnie lokustów. Fajnie wszystko już widać, było ten styl specyficzny silnika Unreal Engine trzeciego. Ja momentalnie pokochałem tę grę. Jak czytałem o niej każde kolejne nowinki, to jestem w stanie stwierdzić, że to jest tytuł, który podświadomie budował we mnie świadomość tego, że ja w końcu prędzej czy później muszę kupić Xboxa i to dzięki niemu tak naprawdę kupiłem tę konsolę. Nie było dla mnie silniejszego tytułu niż Gears of War przed premierą konsoli.
Wzruszyłeś mnie zbyt.
Tak, bo taka ta opowieść miała być.
Dobrze, to Zbigniew wam powiedział już całkiem sporo swoich... odnośnie swoich emocji związanych z Gears of War, a Gears of War trzeba przyznać, że pierwsza część to była bardzo dobrze pokazująca, gra pokazująca bardzo dobrze nowe możliwości konsoli i chyba pierwszy taki tytuł, który rzeczywiście przykuwał uwagę wszystkich, którzy nie mieli do tej pory do czynienia ze strzelankami od Epica do ich tytułu. Padła już nazwa nie raz wydawcy i dewelopera. Znaczy wydawcą jest akurat
Epic Games. Znaczy nie, przepraszam, wydawcą jest Microsoft Games Studio.
Właśnie, a Epic Games jest studiem tworzącym grę. Jeżeli chodzi o samą kwestię fabularną, to mamy tutaj Delta Squad, który walczy z lokustami na fikcyjnej planecie, o której wam opowie Zbysiu, tak? Bo ty masz, Zbysiu, coś więcej, znaczy więcej informacji w temacie.
Tak, taki cytat z artykułu z mojej strony, że Sera jest to planeta zdatna do zamieszkania przez Homo sapiens. Woda, tlen, 26-godzinna doba, kilka rozległych kontynentów, rozciągłe pasma górskie oraz łańcuchy wysepek. Planeta, która, jak się później okazało, kryła wiele sekretów. To jest generalnie planeta stworzona na potrzeby danego uniwersum Epic Games. Ja swego czasu myślałem, że akcja gry się dzieje na Ziemi, ale jednak nie, okazuje się.
Ale umówmy się, sama stylistyka planety, może nie tyle stylistyka, no bardzo to przypomina Ziemię, prawda?
Tak, to oczywiście przypomina Ziemię, aczkolwiek Ziemię bardziej to przypomina jakiś Mars czy coś takiego, ale zasadniczo zasady panujące na tej planecie są zbliżone do nas, no chociażby to, że może być ona zamieszkana przez Homo sapiens i oddychać tam tlenem, tak? Ale właśnie to co różni Ziemię od Sery, to jest to, że w Ziemi nie kryje się rasa krwiożerczych, łaknących ludzkiej krwi lokustów.
Tak.
No to jest to, co wyróżnia tę planetę i to, co okazało się niespodzianką po wielu, wielu lokalnych konfliktach, ponieważ ludzie zasiedlili Ziemię i oczywiście zaczęły się lokalne konflikty na różnych płaszczyznach. Głównie były to terytorialne konflikty, które się były przepchanki komu ile się należy. Oczywiście z czasem wyodrębniły się różne frakcje, w tym Coalition of Ordered Governments oraz Union of Independent Republics. W końcu ta druga upadła i władzę po długim czasie sprawował COG, ale wtedy niestety po 6 tygodniach od przejęcia władzy nastąpił już znany wszystkim Emergence Day, kiedy to z ziemi wypełzły lokusty i pierwszego dnia natarcia zabiły 25% ludzkości Sery.
Oh my god.
Tak było.
Cała historia, opowiedziałeś nam prawie całą historię, która właściwie jest niby ważnym punktem w tej grze, no bo w jakiś sposób prowadzi nas przez te działania. Natomiast chyba jednak kluczowym elementem jest rozgrywka, nie?
Rozgrywka, tak. Gears of War, co by nie mówić, można mówić, że to jest bez mózga strzelanina i tak dalej, ale jeżeli ja słyszę takie rzeczy, to się absolutnie wzburzam w sobie, gotuję, ponieważ wcale tak nie jest. Gra wniosła powiew świeżości do gatunku strzelanin.
Dokładnie, to jest...
Tutaj...
Po raz pierwszy generalnie może to, co było innowacyjnego w pierwszej części Gears of War. System osłon,
Tak, Cover System. Ta gra praktycznie wniosła na salon gamingowy Cover System. Była już wcześniej gra, to chyba się nazywało Killswitch Engage, czy coś takiego, ale tam nie było to tak dopracowane jak tutaj. Niesamowita płynność ruchu w postaci, przebieganie, dobieganie do osłon, automatycznie schowanie za nim, przemieszczanie się między osłonami, ostrzał za winkla, za osłony, to też było to. Tutaj mieliśmy do wyboru, mogliśmy się wychylić z zasłony z bronią w ręku i przycelować, albo mogliśmy po prostu wyciągnąć, nie celując, wyciągnąć broń za osłony i strzelać tak trochę na ślepo, ale jednak mniej więcej w jakimś obszarze.
W wybranym kierunku mniej
tak,
więcej.
Tak, i to było to. To spowodowało, że gra nabrała niesamowicie taktycznego charakteru i tak jak pisano wtedy, to nie była gra Rambo Style, gdzie się biegało przez środek planszy i rozwalało wszystkich po kolei, jak na, nie wiem, na jakimś szkoleniu dla policjantów, gdzie się idzie do przodu i strzela do marionetek. Tutaj naprawdę trzeba było korzystać z tego cover systemu. Kolejna bardzo fajna nowinka to był Active Reload. To, tak, nie, to nie było już zwykłe naciśnięcie
przycisku w celu przeładowania broni, tylko tutaj liczył się reflex,
tak,
timing.
I też jednak różne bronie w różnym momencie miały ten moment, kiedy należało wcisnąć po raz kolejny przycisk przeładowania, co powodowało oczywiście szybsze przeładowanie i wzmocnienie pocisków, którymi została przeładowana broń. No,
To ważne, nawet dobierając poziom trudności, już później bez tego wypracowanego odpowiedniego przeładowania broni jest ciężko w ogóle nawiązać walkę z locustami.
Gra byłaby pusta bez tego, ja sobie nie wyobrażam braku active reloadu w tej grze, to jest niesamowity fan, właśnie wciśnięcie przycisku przeładowania i czekanie, aż nadejdzie ten moment, kiedy będzie ten biały paseczek i wciśniemy ponownie i...
No i co jeszcze, jakby nie patrzeć, to na pewno się jeszcze na pierwszy plan wybija oprawa graficzna, o której już wspomnieliśmy. Najładniej wyglądająca gra, myślę, że przez długi, długi czas.
Pierwsza prawdziwie dobrze wyglądająca gra na tę konsolę, pokazująca możliwości Unreal Engine 3.
Tak, więc tutaj oczywiście pomimo jakichś takich cała stylistyka graficzna była jakby zbudowana z takich odcieni szarości. Cała planeta raczej była ponura, no, miało to budować w jakiś sposób klimat. Zmieniło to się oczywiście tam w dwójce, trójce, prawda? Mhm. Natomiast jedynka, pomimo tego szarego klimatu i szarej oprawy, bardzo ładnie graficznie się prezentowała. Ja do tej pory pamiętam, jak zobaczyłem tą grę pierwszy raz na takim dużym 46, chyba tam calowym telewizorze, to robiło naprawdę ogromne wrażenie i nawet dla takich ludzi, którzy nie mieli jakby do czynienia wcześniej ze strzelankami, czy nawet nie interesowali się grami wręcz, to ten efekt, który prezentował Gears of War, to był efekt, który przyciągał ich do konsoli. Przechodzili gdzieś tam obok koło stanowiska promocyjnego i od razu podchodzili, żeby sprawdzić, co to jest.
No i przede wszystkim fabuła, która jak na niby głupią strzelankę w pierwszej części jeszcze nie była na tyle znacząca, ale jednak potrafiła przykuć i wykorzystano ją na tyle dobrze, że obudowano całe uniwersum jakąś sprytną historią, tak jak dzisiaj już opublikowano u mnie na stronie właśnie artykuł, to sam nie wiedziałem niektórych rzeczy, jakie tam się działy przed wydarzeniami z gry. Też grę samą, pierwszą część zaczynamy właśnie w więzieniu, nie wiadomo co się dzieje. Jeżeli się zagłębić, to tam się kryje za tym wszystkim bardzo ciekawa historia, która nabiera rozpędów w dalszych odsłonach.
No powiedzmy sobie szczerze, historia jest jakimś tam aspektem, który musiał być, jest wymagany w tego typu grach, w grach tak wysokobudżetowych, jakim jest Gears of War. Natomiast dla wielu to, tak jak już wspomniałem, nie jest chyba ten kluczowy element, którym się kierują przy kupnie. No chociaż, dobrze, no skoro ty skoro tobie podeszła ta fabuła, ty skończyłeś trójkę? Jeszcze nie?
Nie, jeszcze nie.
No wiem, że część trzecia pod względem na przykład rozgrywki bardzo dużo zmieniła, ale o tym powiemy za momencik, bo jeszcze chcesz dodać coś jeszcze ze swoich jakby wspomnień odnośnie części pierwszej? Ja mogę dodać, że miałem super wersję kolekcjonerską w metalowym pudełku, fajnie bardzo wykonaną, z artworkiem i zapisem całej fabuły. To było naprawdę bardzo, bardzo fajnie wykonane i siedząc sobie oglądając ten artwork, naprawdę chciało mi się wracać do tej gry i ją skończyć.
Ja wiem tylko, że moment, w którym kurier do mnie przyjechał z tą grą, był jednym z najwspanialszych momentów mojego życia, bo to była gra, na którą czekałem. To jedna z najlepszych gier, w jakie w życiu grałem. I dobra, to jest klasyk dla każdego, absolutnie.
Część pierwsza, 2006 rok, część druga za momencik po reklamach. Trafiły nam się jakieś latynoskie rytmy po reklamach. My natomiast przechodzimy szybko do drugiej części Gears of War. Dwójeczka?
Tak.
Miała swoją premierę w roku
2008.
Dwa lata odstępu, czas odpowiedni do tego, żeby troszkę popracować. Popracować przede wszystkim nad poprawą rozgrywki online, bo Gears of War to nie tylko single player, ale również w dużej mierze rozgrywka multiplayerowa, prawda?
Tak, bo oczywiście, no, jeżeli Epic Games za coś się zabiera, to musi to mieć absolutnie doskonały multiplayer. I tak jak w pierwszej części sprawdzał się, tak, no niestety, przed premierą drugiej części byliśmy mamieni wieloma hasełkami, wieloma materiałami. Oczywiście było to już doskonale wszystkim znane hasło Bigger, Better and More Badass.
Które zresztą się chyba sprawdziło, jeżeli chodzi o drugą część.
Właśnie nie do końca, muszę cię zmartwić. No niestety, wyskakujący na scenę Cliffy B z repliką Lancera nie wystarczy do tego, aby gra była lepsza. Były pokazy różne, były pokazy technologiczne silnika Unreal Engine 3, ulepszeń, tylko niestety...
Zniszczalne otoczenie, pamiętam, że wtedy chyba weszło w jakimś stopniu.
W minimalnym, absolutnie, nie tak jak było to na prezentacji pokazane. Tak
nie,
samo...
Nie tak jakbyśmy chcieli, może tak.
Tak, tak samo na prezentacji były pokazane hordy przeciwników, sami się biczowali, że dotychczas walczyliśmy co najwyżej z grupami 5-6 przeciwników, a tymczasem było na prezentacji puszczone, że przebiega nagle przez miasto setka przeciwników.
Tak, to robiło też wrażenie, bo ilość przeciwników rzeczywiście poszła w górę. No, Bigger Brother...
Ale w jakim aspekcie przeszła? Ja pamiętam, że sam początek gry już pokazywał, że to było na zasadzie, dobrze, jest dużo przeciwników, ale w momentach, kiedy stajemy za działkiem i gdzieś tam w tle widzimy jakieś kilkadziesiąt postaci, takie biegające sprajty. Mhm. To nie byli pełnoprawni przeciwnicy z krwi i kości, z którymi się spotykaliśmy nierzadko twarzą w twarz, tylko no, to były... To była taka sztuczka pewna programistyczna, która która by brzmiała dobrze w zapowiedziach, a w praktyce niestety nie zadowoliła mnie. Sama kampania to był ciąg dalszy przygód z pierwszej części, ale...
Było więcej kolorów, jeżeli chodzi o aspekty graficzne, moim zdaniem. Natomiast to, co było w dwójce, to, co mi się spodobało w dwójce, bo dwójka chyba jednak okazała się dla mnie osobiście troszkę lepsza, to kooperacja. Tak tam się pojawiła po raz pierwszy również kooperacja. Skończyłem grę razem z kumplem i rzeczywiście ten element...
A to chyba online'owa, bo już była kooperacja w pierwszej części na lokalu.
Na lokalnym, w lokalnej rozgrywce, no nie wiem, ja jedynkę kończyłem solo, natomiast dwójkę kończyłem w kooperacji i to rzeczywiście bardzo fajnie się sprawdzało. Momentami, i to na tym najwyższym oczywiście poziomie trudności, niektórzy przeciwnicy rzeczywiście tam stawiali nam jakiś większy opór, ale gra w kooperacji to jest to, gdy jeden zawodnik leży, drugi go musi, prawda, podnosić, jakaś tam współpraca, kooperacja. Widać, że te ścieżki często też się rozgałęziały, jakby wsparcie z góry zawodnika, który jest niżej. Takie elementy w fabule single player były widoczne, że były zrobione ewidentnie pod
koopa.
Pod koopa, tak. Natomiast jeżeli chodzi o rozgrywkę multiplayer, to w dalszym ciągu chyba to było bieganie z piłą i z shotgunem, tak?
Tak, ale jednak trzeba pochwalić Gearsy też takie, mówisz, kooperacje i tak dalej. Bardzo fajny tryb był obecny na multiplayerze, nazywał się skrzydłowy. Pamiętasz coś takiego? Walka par ze sobą, takie drużyny po dwie osoby. To było nie, bardzo fajnie, bardzo się dobrze sprawdzało. Coś podobnego było w serii Halo, pamiętam, chyba już w trójce, ale tutaj przy tej jednak taktycznej rozgrywce takie dwuosobowe drużyny pompują jednak sporą dozę adrenaliny. A z nowości takich jeszcze, jakie wprowadziła część druga, to trzeba powiedzieć o trybie Horda.
A tak, to
pewnie grałeś. To była duża nowość, naprawdę duża i to, szczerze powiedziawszy, jak na mnie, osobę rozczarowaną Gears of War 2, ponieważ w kampanii nie przeszedłem przez masę glitchy, między nimi brak odpalania się skryptów w odpowiednim momencie, co przeszkodziło mi w przejściu kampanii, nawet po wyjściu patchy. No jednak wtedy Horda była tym, co mnie trzymało przy tej grze. Jeżeli nie wiecie, co to jest Horda, to jest tryb, w którym nasza drużyna, no, tam do 5 osób mogło grać, zmierzaliśmy się z kolejnymi falami przeciwników. To było w sumie 40 fal, od pierwszej do 10 i tak dalej, to byli coraz to silniejsi przeciwnicy, a każde kolejne 10 fal były zmodyfikowane statystyki. Tam 11 do 20 to już było na przykład dwa razy więcej życia mieli przeciwnicy i tak dalej, i tak dalej.
Robiło się po prostu z każdą chwilą, z każdą jakby falą przeciwników coraz trudniej po prostu.
Tak, ale sprawdzało się to niesamowicie.
No tak, to jeżeli chodzi o taki dodatek do gry, to okazał się znakomitym wypałem. No i cóż możemy powiedzieć więcej w części drugiej? Twoim zdaniem, Zbysiu, tak?
Moim zdaniem wywołała kontrowersję. Tryb single player właśnie był niedopracowany, był miałki, miałka była kampania.
No widzisz, a moim zdaniem było dużo lepiej niż w jedynce.
A poza tym przebijając się przez fora konsolowych onanistów, też łatwo było zauważyć, że wielu z nich nie podobała się jakość rozgrywki multiplayer i też wiele osób nadal grało w pierwszą część.
Tak, słyszałem, że multiplayer był jakiś taki strasznie niedopracowany, ale ja akurat w multiplayerze w tej grze... Znaczy, multiplayer w tej grze to nie jest to, na co ja jakby liczyłem i czekałem, także w ogóle nie ekscytowałem się multiplayer ani razu. Nawet chyba nie wszedłem do tej rozgrywki.
No gra oczywiście była obudowana też dodatkami, też pamiętam tam All Fronts Collection i tak dalej, między innymi też mapy z pierwszej części przeprojektowałem, jeszcze raz zaprojektowane w trochę innej stylistyce. To wszystko jakoś tam podtrzymywało popularność tej gry, ale nadal nie spełniła ona oczekiwań do końca graczy.
Dobra, wczoraj miała premierę trójka. Przejdziemy za momencik do trójki. Po tym krótkim spocie. Zbigniew myślał, że będziemy tę grę tutaj wyceniać. Nie myślcie sobie, że to jest recenzja serii. Znaczy, możecie to na pewno bardziej potraktować jako...
Skrót informacji. Coś, co pomoże wam się wczuć w klimat i jeżeli za tydzień będzie recenzja, to wtedy będziecie już wiedzieć, o co chodzi.
Tak, recenzja oczywiście tylko części trzeciej. Część trzecia pokazała się, tak jak wspomnieliśmy wczoraj, event był taki... Jaki był w poniedziałek?
Nie był zły na pewno.
No tak, był. Udało wam się połączyć w końcu z Lubinem?
Połączyć tak, ale nikt nie chciał z nami grać, zaproszenie słaliśmy.
Okej, dobra. Nieważne. Gears of War 3. Co nowego wnosi? Ja tutaj jakby zamykam paszczę, ponieważ jeszcze w trójkę nie grałem. Widziałem, nie grałem. Ty jesteś w połowie kampanii, tak?
Tak. A co wnosi nowego? Przede wszystkim, tak jak teraz narzekaliśmy na multiplayer, Epic Games oczywiście wzięło sobie do serca uwagi fanów i dostaliśmy m.in. dedykowane serwery w tej grze. Już nie będzie tej słynnej przewagi hosta nad innymi graczami w kwestii multiplayera. Dużo, dużo poprawek, które z pierwszych doniesień wnioskuję, że jednak wniosły sporo dobrego do rozgrywki i nareszcie jest ogólny zachwyt nad tą grą. Co dalej? Horda 2.0, zmodyfikowany tryb, o którym przed chwilą mówiłem, w którym już nie tylko walczymy z kolejnymi falami wrogów, ale pojawiają się także bossowie, co 10 fal bodajże, możemy budować umocnienia.
Właśnie, bo to jest zupełna nowość chyba.
Różne zasieki,
stawianie działek.
Tak, kupujemy też amunicję do broni za te pieniądze. No, Horda 2.0 sprawdza się niesamowicie.
Oczywiście kasę dostajemy za ilość zabitych fragów, tak?
Tak, to jak ich zabijamy, z jaką częstotliwością, tam co jakiś czas też się pojawia jakieś ogłoszenie, że w tej fali za zabicie 6 przeciwników piłą dostaniemy jakiś bonus i tak dalej. No, bardzo dobrze tutaj poczyniło Epic Games. Poza tym tryb bestia. Taka odwrotność hordy. Mamy 12 fal i zaczynamy gramy jako lokuści i zaczynamy oczywiście z low-levelowymi postaciami, czyli tickery i tak dalej, małe pierdółki, a później w miarę zdobywania przechodzenia do kolejnych fal uzyskujemy dostęp oczywiście do boomerów, do berserkerów, do kantusów opancerzonych.
Dobrze, Zbysiu, co nowego oprócz tego, bo to jest wiesz, to jest dla mnie, okej.
Czteroosobowa kooperacja chociażby też jest online, która
pod względem graficznym tu chyba niewiele zmienia od części pierwszej,
znaczy,
często...
Wiele dodano drobnych efektów cząsteczkowych, świetne efekty też bardzo ładnie wyglądają. No i gra przede wszystkim, już kampania nie jest miałka, jest non-stop akcja, dosłownie jestem zachwycony tym. Miejscówki też się zmieniają. I fabuła też jest bardzo dobra, bardzo dobre przerywniki filmowe i to, co lubimy, specyficzny, przeładowany testosteronem klimat Gearsów.
No tak, humoru. Niektórzy lubią, niektórzy nie przepadają za takim klimatem, no to jest kwestia jakby gustu. Natomiast co, jesteś w połowie, powiedz, no jak ci się grało, jest...
Wiesz co, przeszedłem...
Będziesz kończył ją teraz, jak wrócisz do domu, czy raczej odstawisz i poczekasz?
Teraz niestety nie mam mojej kopii, ale powiem ci, że dotąd mi się świetnie gra. Grałem zarówno sam, jak i z kolegą na jednym telewizorze w koopie. I dwa akty przeszliśmy w okolicach 5-6 godzin na hardkorze. Gra jest, wydaje mi się, minimalnie prostsza niż poprzednie odsłony na tym poziomie trudności, co na minus trochę zapisuje, ale rozumiem też podejście producentów, ale kampania absolutnie daje radę. I
a ile czasu ci zajęło mniej więcej dojście do połowy?
No, 5-6 godzin. To jest bardzo dobry czas jak na strzelaninę.
Czyli
dostajecie intensyfikacją akcji.
Całkiem urozmaicony tryb single player, dostajecie tryb hordy, dostajecie ten trzeci tryb, taki jest?
Bestia.
No i tak mniej więcej wygląda...
I multiplayer dobry.
I w końcu dobry multiplayer, tak?
Tak, ale...
Który nie faworyzuje ludzi zakładających grę, tak?
Tak, ale dokładna recenzja i tak jeszcze nadejdzie.
Myślę,
co najmniej
że
za tydzień.
Że wycena tydzień, dwa, dajcie Zbigniewowi, aż ogra sobie tą pozycję od początku do końca i możecie spodziewać jakiejś porządnej wyceny w gramofonie. My natomiast musimy już kończyć 47 wydanie gramofonu.
Tak, Sleepyhead ze mnie.
Sleepyhead jesteś. Okej. Za tydzień możemy się umówić, że będziemy również z wami o godzinie 22. Zapraszam was do udzielania się również na naszym blogu gramofonfm.pl. Jesteśmy również na Facebooku gramofonfm. Pod adresem nas na pewno znajdziecie. No i...
Kończyć będziemy.
Będziemy kończyć. Myślę, że w przyszłym tygodniu znowu wpadnie nam jakaś nowa gierka.
Nie powiedzieliśmy o Burnout Crash, ale to co się odlecze, to nie
ucieczę. To nie jest pilny jakiś temat do omówienia. Możemy o tym powiedzieć za tydzień. O, Zbysiu więcej pogra jeszcze w to.
Ale polecam wstępnie, polecam.
Dobra, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Na koniec poleci Radiohead. I do usłyszenia za tydzień. Program prowadził, realizował Grzegorz Halak i był ze mną
Zbigniew Borowski.
Cześć, trzymajcie się, pa pa.
Hej.